Dzień dobry, witam Was na warsztatach biblijnych dotyczących kobiet w polityce, które znajdujemy w Biblii. Dzisiaj jesteśmy w trochę mniejszym składzie i moją rozmówczynią będzie Ania. Witaj, Aniu.
Dzień dobry.
A mówić będziemy o antyprzykładzie First Lady, czyli o Jezebel. Biblia często dość opisuje relacje między ludźmi, którzy dzierżą władzę i tymi, którzy jej nie posiadają, i jedni i drudzy mogą skorzystać z wielu lekcji w Biblii. Jeśli chodzi o historię Izraela, bardzo rzadko zdarzało się, żeby pojawiła się kobieta, która praktycznie była u steru władzy. Jeśli taka się pojawiała, zazwyczaj była to osoba o pewnych cechach charakteru niezwykłych i o tych cechach będziemy mówić, jeśli chodzi o Jezebel, o jej ambicji, o jej energii. Była też osobą, która miała bardzo wysokie stanowisko i mogła, była, bardzo wiele dobrego zrobić, ale Jezebel wybrała drogę zła. Na razie chciałabym, żebyśmy poznały historię biblijną Jezebel. O Jezebel czytamy w pierwszej i drugiej Księdze Królewskiej. Jest to żona Achaba, który rządził Królestwem Izraela w IX wieku przed naszą erą. Ich historia opisuje krwawe nadużywanie władzy i jeszcze bardziej krwawą karę, która ich za to spotkała. Izabel jest córką fenickiego króla Edbala i zagorzałą wyznawczynią czczonych przez Fenicjan bogów, zwłaszcza Baala. Kult ten energicznie i przy użyciu siły wprowadzała w Izraelu, doprowadzając go do rangi religii niemal państwowej. Z jej woli, a za zgodą Achaba, który również przyjął kult Baala, w Izraelu wymordowano większość proroków Jahwe i zburzono jego ołtarze. Zły przykład władzy spowodował, że w społeczeństwie łatwo przyjął się bałwochwalczy kult. Kult zakorzeniony w zmysłowości, zawierający prostytucję świątynną, a z czasem Baalowi również zaczęto ofiarować ofiary z ludzi, w tym z dzieci. Prorok Eliasz ostrzega przed konsekwencjami odstąpienia od zaufania żywemu Bogu. Wyzywa 450 proroków Baala na pojedynek o to, który Bóg jest prawdziwym Bogiem i który zapali ofiarę z byka, Baal czy Jahwe. Tylko Jahwe to czyni, a kapłani Baala uczestniczący w tym pojedynku zostają zabici. Jezebel, gdy się o tym dowiaduje, zamierza zamordować Eliasza. Eliasz ratuje się ucieczką. Wie, że jeśli o nią chodzi, nie ma żartów. Jezebel czyniła wiele zła. Ostatni jej okrutny czyn opisany jest w 21 rozdziale Księgi Królewskiej. Do pałacu króla przylega winnica, w której on pragnie. Niestety jej właściciel, Nabot, nie chce jej sprzedać czy odstąpić, bo to dziedzictwo jego przodków zgodnie z prawem Izraela. Achab wraca do pałacu, mocno obrażony i zagniewany na Nabota. Jezebel chce wiedzieć, co go martwi. Kiedy się dowiaduje, jest zdziwiona, że jej mąż, król, po prostu nie może sobie wziąć tego, czego chce. Bierze sprawy w swoje ręce. Zleca starszyźnie miasta wezwać Nabota przed sąd i za pomocą podstawionych, fałszywych świadków oskarża Nabota o bluźnierstwo przeciwko Bogu i przeciwko królowi. Nabot zostaje ukamienowany. Takie morderstwo jest dla Jezebel drobnostką. Achabowi mówi krótko, że winnica jest już jego, a Nabot umarł. Nie obciąża go szczegółami, a on, co ciekawe, nie dopytuje się. Rozumieją się bez słów. Kiedy Achab idzie cieszyć się winnicą, spotyka tam proroka Eliasza. Eliasz zapowiada mu, że za zło, którego się dopuścił, w miejscu, gdzie psy lizały krew Nabota, psy będą lizały również jego, Achaba, krew. I tak się dzieje. 3 lata później Achab ginie w bitwie z Syryjczykami, niechlubnie jak na króla, a psy rzeczywiście zlizują jego krew. Eliasz zapowiada też śmierć Jezebel. Proroctwo brzmi: psy pożrą Jezebel. Okrutna żona króla na spełnienie proroctwa musiała czekać 10 lat. W Izraelu wybucha krwawa rewolta, która ma na celu obalenie rządzącej dynastii Achaba. Na jej czele stoi Jehu. Szybko rozprawia się z synami Achaba i po zamordowaniu ich zmierza do pałacu królowej. Jezebel wie, że jej godziny są policzone. Przygotowuje się na spotkanie ze śmiercią na swoich warunkach, jak dumna królowa. Maluje się, nie okazuje strachu, nie zamierza prosić o litość. ale nie umiera jak królowa. Jehu każe wyrzucić ją przez okno i czynią to jej właśnie dworzanie. Kiedy ciało spada z wysokości na bruk, zostaje stratowane przez spłoszone konie, a zanim zdołano zareagować, psy rozwlekają i pożerają jej szczątki. Umiera w makabryczny i poniżający sposób, znienawidzona przez cały naród. Do czego przywiodła go Jezebel, jego żona? Może na początku, Aniu, porozmawiajmy o tym, jakie cechy charakteru w tej historii przejawia Jezebel, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
Tak, no pozytywne to może na drugim miejscu jednak, że widać takie na pierwszy rzut oka jednak te negatywne rzeczy. Na pewno była właśnie taka, że wiedziała, czego chce i nie liczyła się z nikim, nie? Można powiedzieć, że to taki, przyrównując do Szekspira, taka Lady Macbeth, że ona wie właśnie, że jest królową i nie zamierza negocjować z kimkolwiek, czy właśnie w jakiś sposób postępować nawet właśnie w sprawie tej ziemi. To przecież to nie było, to była czyjaś własność, więc mogła normalnie podejść jak do sąsiada, no bo to było, że to było, przylegało do tego posiadłości Achaba. Więc mogli się dogadać jak między sąsiadami, czy właśnie, no wiadomo, że sąsiad nie chciał sprzedać tej ziemi ostatecznie, ale niemniej jednak mogli tak go potraktować, ale jednak ona właśnie to, co mówi swojemu mężowi, to zaraz to ty jesteś królem, kiedy dowiaduje się, o co chodzi, z jakiego powodu jest smutny, to ty jesteś królem, to ja to załatwię, nie? Czyli oczekuje, że właśnie, że jednak król, no to powinien zareagować właśnie, biorę, co mi się podoba, co mi się chce. I ona rzeczywiście, no tak postępowała zresztą. Nie bała się grozić nawet prorokowi Boga Najwyższego, czy właśnie mordować ludzi, którzy właśnie służyli mu.
Mimo, że pewnie słyszy historię o Eliaszu i o tym, że tak naprawdę ci 450 proroków Baala nic nie zdziałało, czyli no, jakby nawet pewien cud dokonany nie zmusza jej do myślenia.
Opowiada, tak, tam jest właśnie, że Achab jej to opowiedział, a ona pierwsze co zrobiła, no to wysłała groźbę Eliaszowi karalną. No dobrze, a w każdym razie jest taka właśnie, na pewno można powiedzieć tak najbardziej ogólnie, że nie boi się Boga.
Nie? Zuchwała, no.
Tak, właśnie jest pyszna i no można powiedzieć, że nawet nikogo się nie boi z jej perspektywy, bo na pewno męża raczej uważa go za człowieka słabego, no bo jest też taki werset, że Bóg się ulitował nad Achabem, że Achab w pewnym momencie się ukorzył przed Bogiem. Ona nigdy tego nie zrobiła.
Tak, chociaż Achab, to jego ukorzenie to było jakby takim chwilowym wahnięciem się.
Ale jednak się w końcu
miał okazję, żeby nawrócić się ze swojego grzechu, ale tego nie zrobił. Tak, też miałam takie wrażenie, że Jezebel nie liczy się z ludźmi. Generalnie uważa się za kastę no, królów, bogów, że wszystko, co chce, może wziąć. Wszystko do niej należy. Jest na tyle zuchwała, pozbawiona moralności, bez skrupułów, że po prostu robi, co jej przyjdzie do głowy. Może w takim razie zejdziemy troszeczkę na poziom rodziny, czyli jak funkcjonuje w relacji z Achabem, czego ta historia nas może nauczyć, czego unikać.
No, to jest bardzo trudne, bo nie znamy jakby całej historii, jak to było, ale już dla mnie, jak czytałam ją, to już samo jej imię. Ono coś znaczyło. Mało tego, imię jej ojca również miało znaczenie, że w tym imieniu jest zawarte to, że ten Bóg Baal jest najwyższym Bogiem. I oni należą do niego. I ojciec, i właśnie Izabel. Więc no, dla kogoś, kto chce służyć, no, jest właśnie królem Izraela, to nie jest jakiś z pogańskiego rodu przyszedł, nie wie, o co chodzi, tylko przecież wie, kim jest, wie, komu służy. I właśnie przecież też byli prorocy, którzy ostrzegali i mówili prawdę mu, a on i tak jednak się związał z nią i mówię, wszedł do takiej rodziny. To jest właśnie dla mnie też zastanawiające, dlaczego tak się stało, nie? Że miał tu ostrzeżenie i ona rzeczywiście chyba od początku nie była taka, że jakoś wykazywała, że ona się z tego wycofuje, no bo mogła zmienić swoje imię, prawda? Na przykład, no, gdyby się nawróciła. Niemniej jednak ona, już tu są flagi ostrzegawcze, ale Achab to ignoruje, pojmuje ją za żonę i widać, że też ma pozycję taką wysoką, nie? Bo ona jest wymieniana wraz z nim, bo on, nie wiem, nie doczytałam tego, ale zapewne miał wiele innych żon, a jednak ona jest wymieniana jako ta najważniejsza. Jego żona, więc...
Myślę, że ona miała bardzo duże znaczenie na dworze Achaba, a zwróciłam na to uwagę, kiedy czytałam o 400 prorokach Aszery i 450 prorokach Baala, których ona sprowadza ze sobą z Fenicji do Izraela. I w Biblii jest napisane, że oni jadali nie przy stole Achaba, oni jadali przy jej stole. Tak. Czyli widać, że ona ma... myślę, że sobie wzięła sporą władzę w Pałacu Królewskim.
No można powiedzieć, odwołując się do takich stereotypów, że to jest typowa szyja. Tak bym ją nazwała, że ona myśli, że tak naprawdę ona sprawuje władzę i właśnie tu przy tej winnicy to widać, że kiedy Achab, no szczerze mówiąc, no też zachowuje się trochę jak duży chłopiec, który obrażony jest i kładzie się twarzą do ściany i jest obrażony na cały świat. Niemniej jednak właśnie ona jako ta sprawniejsza i mocniejsza mówi: wstawaj, ogarnij się, najedz się, winnica będzie twoja. Ja załatwię tę sprawę.
Czyli ona kontroluje sytuację.
Czyli ona tak naprawdę rządzi. Nie? On jest tylko jakimś pionkiem w jej grze.
Ja tak próbowałam znaleźć, bo każdy zły charakter czarny ma też swoje jakieś pozytywne cechy. I tak właśnie w małżeństwie, no pewne pozytywne cechy są takie, że oni jako małżeństwo funkcjonują dobrze, w sensie rozumieją się. Ona stara się być oddaną żoną, na pewno chce sprawiać przyjemność swojemu mężowi. To, że będąc tak niegodziwą osobą, jakby funkcjonują dobrze, świadczy o nich obojgu, że oni są do siebie podobni, czyli na pewno są chciwi, na pewno nastawieni na zaspokojenie chwilowej korzyści, dość krótkowzroczni przy tym
i mało szlachetni.
Zdecydowanie. Też to, że tak łatwo jej było zdobyć dominację, to myślę, że to są cechy Achaba, czyli taka jego bierność. I jeśli chodzi o wiarę w Boga, to myślę, że jego zupełna taka obojętność na sprawy Boga, bo on był tak, dość łatwo dał się przekonać do zmiany religii. Generalnie rzecz biorąc, jakby nie jest w stanie trzymać się pewnych zasad moralnych swojego, nawet prawa swojego narodu, którego jest królem, czyli jest zobowiązany do przestrzegania pewnych zasad. I w momencie, kiedy Jezebel no, łamie taki kodeks, który przypuszczam, że oburzał wiele ludzi, bo to są takie oczywiste rzeczy. Nie morduj, nie pożądaj własności swojego bliźniego, nie mów fałszywego świadectwa, przecież ona podstawia dwóch fałszywych świadków.
Spisek uknęła.
To jakby to są tak oczywiste rzeczy, że gdyby nie bierność, tchórzostwo Achaba, to przypuszczam, że trudno by było, żeby taka kobieta zdominowała króla Izraela.
No tak, tak. Ewidentnie rzeczywiście to była za zgodą i cichym przyzwoleniem, może tak, bo nawet właśnie ta sytuacja z winnicą, bo rzeczywiście ona uknęła spisek tak naprawdę, że to były fałszywe oskarżenia, że ten właściciel winnicy został ukamienowany na podstawie właśnie fałszywych zeznań, do których ona nakłoniła tych ludzi, ale ci ludzie też nie dyskutują, tylko robią tak. Po prostu, co ona chce, to wykonali od A do Z, tak jak ona chciała, więc ewidentnie ona zarządzała strachem. To był jej sposób zarządzania.
I oni wiedzieli, że postawienie się może ich kosztować tak. Za dużo.
Życie, no właśnie. I właśnie Achab nie wnika, tak jak mówiłaś, że on po prostu, ona mu mówi, no załatwione i on nie pyta, ale zapewne wie, w jaki to sposób zostało załatwione i nawet poszedł się cieszyć tą winnicą.
Oczywiście, że wie. No, nie może nie wiedzieć, że rozmawia z Nabotem. Ten, opierając się na prawie Izraela, mówi, że nie chce odsprzedać mu ziemi. Po czym niedługi czas Jezebel ta załatwia, mówi, że Nabot umarł i tyle. No i dla mnie właśnie ta sytuacja pokazuje, jak bardzo tchórzliwym królem był Achab, że on doskonale zdając sobie sprawę, w jaki sposób to jest załatwiane, chowa się tak naprawdę za jej spódnicą, bo chce uniknąć odpowiedzialności i myśli, że jeśli będzie udawał osobę nieświadomą, to znaczy, że jest niewinny.
Ale mówię, to też dla mnie nikczemność jego pokazuje to, że on się idzie cieszyć tą winnicą. Prawda? Także to jest wyjątkowo nikczemne.
No i przejdźmy może jeszcze na poziom ich funkcjonowania, jeśli chodzi o naród, jeśli chodzi o, no bo to jest taka kobieta, która angażowała się w politykę i te wszystkie sytuacje dotyczące religii, zwalczania proroków Boga, też sprowadzenia proroków swojego kultu, to też sugeruje, że była bardzo silnie związana zarówno z religią swojego kraju, Fenicji, jak i w ogóle miała silne poczucie tożsamości jako Fenicjanka. Ona nigdy nawet nie zadała sobie trudu. Nawet nie zapragnęła się nauczyć czegoś o kraju, o tradycjach, zwyczaju kraju, do którego weszła przez małżeństwo. Także może porozmawiajmy o tym, jak funkcjonują jako para, która włada Izraelem.
No właśnie widać, to już o czym wspomniałaś, to po pierwsze odwrócenie zupełne ku innej religii. Tak, i to nie jest tylko takie, no zobaczcie, to jest lepsze, fajniejsze, czy coś takiego, tylko to było na twardo, czyli prześladowanie proroków właśnie bożych, wprowadzanie swoich kapłanów, a jednocześnie ta religia jest taka wroga ludziom, można powiedzieć, prawda? Właśnie ofiary z ludzi, czy jakieś właśnie takie zepsucie, czy nawet to tam samookaleczanie, właśnie ci prorocy, tam właśnie jest opis, jak oni tam wołali do Baala. I później jest nawet ta, no można powiedzieć, taka wspaniała okazja do tego, żeby się właśnie opamiętać, kiedy właśnie Eliasz robi tę próbę tych proroków Baala na jednym wzgórzu, daje im fory pod każdym względem. Oni pierwsi mogą przygotować ofiarę, wołać ile im się tam zapragnie, lepsze miejsce sobie wybrać i lepszego byka. Wszystko daje im fory. Oczywiście to jest wołanie na puszczy. Do nikogo, no bo nikt nie może odpowiedzieć ktoś, kto nie istnieje. I później jest właśnie ta ofiara złożona Bogu, kiedy to wszystko po prostu z kolei w drugą stronę, te ułatwienia tam były, a tu są jeszcze utrudnienia, czyli lanie wody na to drewno, żeby się właśnie nie mogło zapalić i to wiele wiader tam wylano. I jest jakby dowód, nie?
Tak, i to po krótkiej modlitwie, nie po pół dnia wydziczania się tańców, cięcia ciała i tak dalej, nie?
I, I ona jednak dalej właśnie idzie w swoje, w zaparte i jeszcze właśnie tam odgraża mu się, że no to teraz ja ci tak samo zrobię, jak ty zrobiłeś tym fałszywym prorokom.
Tak, nawet nie dodaje sobie trudu zadania sobie pytania, co się mogło naprawdę zdarzyć, tylko jest, że a to Eliasz jest winny, trzeba go zamordować. No i Eliasz widać, że traktuje tą jej zapowiedź zemsty bardzo poważnie. On wie, bo przecież wcześniej wymordowała wielu proroków Boga, że po prostu ona to zrobi bez żadnych zahamowań. Jeszcze zwróciłam uwagę na to, że jakby widać zły przykład idący z góry, że jeśli ludzie stojący na świeczniku chwieją się albo wybierają fałszywą religię, jakieś kulty bałwochwalcze, to generalnie społeczeństwo zaczyna się rozprzęgać. Też się demoralizuje i tam Eliasz przecież zwraca się do Izraelitów, bo oni już tak trochę...
Trochę tu, trochę tu.
Bala, trochę Jahwe, tak generalnie rzecz biorąc nie wiedzą jak.
Nie mogli się zdecydować.
Oni mówi w końcu przestańcie się chwiać, wybierzcie albo to jest Bóg i temu służcie, albo Bogiem jest Baal i w takim razie służcie jemu. A widać, że oni są tacy i Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek i że ta demoralizacja idzie z góry. I to też jest taka, no, współcześnie, że generalnie przed ludźmi stojącymi wysoko na świeczniku jest spora odpowiedzialność, również jeśli chodzi o przekazanie takiego kodeksu moralnego społeczeństwu. Społeczeństwo widzi, naśladuje i albo to jest społeczeństwo, które będzie miało pewien kręgosłup moralny, takie wsparcie powiedzmy od razu od tych rządzących, albo się właśnie rozprzęga.
Tak, i można powiedzieć, że wtedy ta nieprawość staje się już powszechna, bo właśnie już nawet widać, znowu wracamy do tej winnicy, że Jezebel wysyła właśnie list do starszyzny miasta i ta starszyzna bez słowa wykonuje właśnie te jej paskudne polecenia, czyli znajduje fałszywych świadków, właśnie ludzi nikczemnych, tam jest napisane nawet, że i robią taką zbrodnię sądową, popełniają. Tak,
po czym to też jakoś współcześnie
tak, właśnie, jakoś
od razu
tak
się przypominają.
Tak, właśnie. I kara śmierci i po prostu wszyscy, nikt w ogóle nie ma tam, że nie wiem, ktoś się zbuntował, coś powiedział. Nie, po prostu idzie to dalej, więc rzeczywiście jeżeli taka osoba by rządziła odpowiednio długo, to myślę, że po prostu... No, społeczeństwo byłoby podobne, że po prostu grabież, anarchia, no, tak delikatnie powiedziawszy anarchia.
No. No, rządzili dość długo, nie wiem czy nie przesadzę, ale gdzieś koło 20 lat, no i widać, że te ostatnie lata to już jest wręcz krwawa rewolta w Izraelu, więc widać, że tego typu rządy terroru prowadzą zawsze do dużego nieszczęścia narodu. Tak też myślę o tym Nabocie, że jednak zwykły rolnik, który posiadał winnicę, nie? Że jednak, no nie powiem postawił się, bo on po prostu stanął za prawem, które mu przysługiwało, za swoją ziemią, no zaryzykował i stracił życie, ale myślę, że może takich ludzi było więcej, tylko rzeczywiście terror powoduje, że ludzie się boją i nikt nie staje w jego obronie, ani jego rodacy, ani starszyzna, czyli politycy. Nie wiem, czy wtedy byli dziennikarze, ale też nikt na ten temat pewnie by nic nie powiedział, a przynajmniej w Biblii jest, że no, nikt nie stanął za Nabotem, nikt nie bronił jego, ale też nikt nie bronił oczywistego, znanego wszystkim prawa w Izraelu.
No tak, to ewidentnie tak było, ale jeszcze chodzi mi o to, że na pewno więcej było takich ludzi, no bo zresztą nawet Bóg tak mówi Eliaszowi, że są jeszcze w Izraelu. To zresztą mówi ten sługa nawet Achaba, że on ukrył tych proroków, stu bodajże proroków w jaskini. Także było ich trochę, niemniej jednak byli rzeczywiście w mniejszości, a jeżeli komuś się działa krzywda, no to nikt praktycznie nie chciał się wychylić, nie? I narazić.
To cała historia taka, powiedzmy, tragedii XX, XXI wieku pokazuje, że ten taki fenomen milczenia w obliczu czy terroru, czy niegodziwości, niesprawiedliwości jest bardzo aktualny i współcześnie jest tak samo obecny, jak to było w czasach Starego Testamentu.
Tak, jedynym pocieszeniem jest, że Bóg się w końcu upomniał i przywrócił sprawiedliwość i my też właśnie taką nadzieję możemy pokładać, że może to się nie dokona właśnie w tym momencie, co byśmy chcieli, czy właśnie, że nie szybko, ale Bóg ma swój timing, tak bym powiedziała.
Tak, to może jeszcze tak zastanówmy się nad tym, jakie lekcje w związku z tym dla polityków, polityczek, ale nie tylko, dla społeczeństwa można wyciągnąć właśnie z tej historii Jezebel.
No, pierwsza, jaka mi się narzuca, to jest właśnie trzeba się mocno zastanowić, to może taka małżeńska najpierw jednak, trochę mam zawsze najbliższa ciału koszula, że trzeba się zastanowić właśnie z kim się człowiek wiąże, a można to też rozszerzyć, że właśnie podobnie jest w polityce, no bo tutaj właśnie ta władza, rzeczywiście to był też związek nie tylko małżeński, ale właśnie związek władzy, więc to było małżeństwo królewskie. I no, tu trzeba naprawdę, że nie tylko takie doraźne korzyści, jakie, no bo nie wiem, Achab pewnie liczył na ten sojusz i niewiele mu to dało, a wiele właśnie złego przyniosło. Także trzeba, i też trzeba myśleć długodystansowo, że to nie jest właśnie tylko tu i teraz, i teraz tam się pożenimy i będziemy mieć większą armię albo więcej sojuszników, a nie myślimy na przykład o jakichś innych konsekwencjach, które niesie to za sobą, że na przykład właśnie to był ktoś z innej bajki zupełnie.
Czy tak jak jest polskie przysłowie, kto z kim przystaje, takim się staje. Trzeba uważać, jak wybiera się współmałżonka. Ale też warto zwracać uwagę na to, jakimi ludźmi się człowiek otacza, bo no, te przykłady będą wpływać na to, czy będzie bardziej skłonny do wyboru dobra czy zła. Czyli również w polityce warto zastanowić się, kogo sobie wybiera człowiek do współpracy, jako ekspertów, z jakimi ludźmi chce pracować i jakie cele razem z nimi sobie wybiera. To myślę, że tak.
No, jeszcze nawiązując nawet do poprzedniego programu, że kiedy mówiłyśmy o Esterze, że właśnie, że przecież ta Jezebel, no też chyba to już coś przejawiała, jakieś te cechy, więc myślę, że przy jakimś nawet powierzchownym poznaniu można było zobaczyć, jak traktuje na przykład innych, czyli ten wewnętrzny, to piękno wewnętrzne, ten wewnętrzny klejnot, który u Estery był tak właśnie w dobrą stronę, tu raczej go nie było i to też na pewno można było zauważyć, no mówię, nawet bazując na tej historii Estery, że to się da zobaczyć. Więc no myślę, że tutaj Achab ewidentnie no nie chciał tego zobaczyć, zresztą on niestety, zdaje się, jego ojciec też nie był zbyt dobrym królem, więc można powiedzieć to tak.
Tak może trochę na obronę Achaba. To nie było też takie małżeństwo, gdzie on wybierał sobie kobietę według swego serca. Zresztą to pewnie też nie była jedyna jego żona, ale też to było małżeństwo troszeczkę takie, a może nawet nie tylko troszeczkę, polityczne. Mhm. Czyli tak naprawdę chodziło o pozytywne relacje z Fenicją. No i te początki królowania Achaba wydają się niezłe, bo on tam tak dość gospodarczo Izrael się zaczyna rozwijać. On tam nawet buduje fortyfikacje, między innymi w Megiddo. Ta współpraca kwitnie, no ale wybiera sobie za żonę osobę złą i myślę, że swoimi cechami charakteru, a właściwie brakiem charakteru, brakiem kręgosłupa moralnego powoduje, że te cechy niedobre w niej właśnie się rozkręcają i ona zaczyna już sobie po prostu pozwalać na wszystko, bo wie, że jakby nie ma też takich granic, jakie mąż mógłby jej dać, nie mógłby jej powiedzieć troszeczkę o kraju, którym właściwie współrządzi, nie ukrywajmy. No i mógłby też, miał takie okazje, gdzie mógł powiedzieć nie, gdzie nawet w tej historii z Nabotem, no dlaczego on jakby tak chowa się za jej spódnicą, bo on gdzieś tam jeszcze na dnie serca wie, że to, co robią, jest niegodziwe do gruntu.
No właśnie, można powiedzieć, że się tak dobrali w krzywiznach. I niestety to też ma właśnie swoje konsekwencje. Nie, my myślę, często takie mamy trochę naiwne podejście, że to się, jakoś to będzie właśnie, jakoś może się to zmieni, a nie bierzemy pod uwagę tego, że no właśnie, że może to, jeżeli się dobierzemy w tych krzywiznach, to może być, że
może się pomnożone
zostać, a nie zredukowane.
Dla mnie jeszcze taką lekcją było to, że nikt nie stoi ponad prawem, że Biblia pokazuje, że czy to jest król, czy to jest wieśniak, to nie jest tak, że oni, że jak się jest królem, to wszystkie te prawa, zasady, moralność można wyrzucić do śmieci, tak jak to zresztą Jezebel robi. Tylko że każdy będzie ukarany czy nagrodzony w zależności od tego, jak postępuje. I nie ma uprzywilejowanych klas, nie ma też uprzywilejowanych płci, czyli zarówno kobieta, jak i mężczyzna są przed Bogiem odpowiedzialni za czyny i ich konsekwencje. I nie ma przeprość. To było dla mnie, to jest takie pocieszające, nie? Że nie ma, że trzeba się zastanawiać przy swoich czynach, bo konsekwencji się nie uniknie.
Tak. No to ja myślę, że też podobną lekcję bym wyciągnęła z tego, że po pierwsze też człowiek sobie tak myśli, bo myślę, że Jezebel właśnie, tak jak powiedziałam poprzednio, że ona nie bała się Boga, nikogo się nie bała. I ona myślała, że to ona jest panią tej historii i będzie tak, jak ona sobie postanowi, czy jak zarządzi, jak rozegra. A właśnie lekcja jest taka, że Bóg jest ponad tym wszystkim i człowiek sobie naprawdę może uzurpować różne miejsca i pozycje, a jednak no, Bóg to sprowadzi ostatecznie do takich wymiarów, jakie należy. I no, także też myślę, nauczka dla nas taka osobista, że no właśnie, musimy mieć tego świadomość, że my sobie planujemy pewne rzeczy, ale jeżeli nie mamy na względzie Boga, to te plany to no, zazwyczaj jednak runął w gruzach, bo one nie są no niczym poparte. To są, można powiedzieć, może my sobie tam możemy różne rzeczy zakładać i nagle przychodzi na przykład śmierć, albo właśnie nagle mąż ginie w bitwie, tak jak właśnie Jezebel się stało, a później i ona sama skończyła na bruku. Więc no, taka nauczka, że żeby nie myśleć sobie, że możemy tutaj wszystko, nie musimy się z niczym liczyć. Jesteśmy sami sobie panem i okrętem i sterem. Jest ktoś nad tym wszystkim, który upomni się o to, co trzeba.
Tak. No niestety historia Jezebel skończyła się źle i ona do końca wszystko chciała robić na swoich warunkach. Nawet śmierć sobie zaplanować po królewsku. Także widać, że jej serce pozostało złe do końca i tą drogą ciemną kroczyła do końca swojego życia. Ja jeszcze taką, szukając wczoraj różnych informacji o Jezebel, natrafiłam na taki artykuł dotyczący żon dyktatorów. I tam przeczytałam, że zawsze najpodlejsi politycy, czy to dyktatorzy, czy królowi, czy królowie, to byli mężczyźni, którzy jako żony mieli bardzo niegodziwe kobiety. I może chciałabym tak zakończyć właśnie tym, że rola współmałżonka czy współmałżonki, zwłaszcza osoby, która piastuje wysoki urząd, jest szczególnie wrażliwa, bo to, jakby przystawanie właśnie tak bliskie może wpływać na to, czy dana osoba wybierze dobrą czy złą drogę. I no to jest też takie ostrzeżenie również dla tych małżonków, chociażby z tej historii Nabota, że jeśli wiecie, że wasz mąż czy żona, polityk, postępuje niegodziwie, robi rzeczy, nie wiem, defrauduje pieniądze, postępuje nagannie, jeśli to wiecie, akceptujecie, nic nie mówicie, to Biblia mówi, że jesteście współwinni tych wszystkich niegodziwości. I niech to będzie przestrogą, zwłaszcza dla tych, którzy właśnie takie wysokie urzędy piastują. Bardzo dziękuję Ci, Aniu, za udział. Dziękuję. I Wam dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.